zaproszenie w wspólnocie kapłańskiej i Panu Bogu dziękuję, że dzisiaj mogę po raz drugi stanąć tutaj przed Wami i powiedziałabym podzielić się tym, co Pan Bóg mi dał, powołując mnie do zakonu. Zawsze żartobliwie mówię, że ja jestem takim dowcipem Pana Boga. Wiecie, ja mam nazwisko Rak i już prawie 30 lat jestem na drodze tych ludzi, którzy usłyszeli od lekarza: masz raka. Pani ma raka, pan ma raka, wasze dziecko ma raka. I te 30 lat to jest takie nieustanne moje stawanie w przestrzeni prawdy i bliskości człowieka. Ja powiem, wiecie, ja nie umiem mówić świadectw, kazań. Ja się znam na przytulaniu, głaskaniu, płakaniu, ocieraniu łez i radowaniu się właśnie. Prowadziłam hospicjum w Gorzowie Wielkopolskim, a od 10 lat jestem w Wilnie. I dzisiaj mam się podzielić z Wami właśnie tym takim doświadczeniem prawdy życia. Jest Wielki Post, właściwie połowa Wielkiego Postu. Kolejny post, który przeżywamy i kolejne pytania, które sobie stawiamy. I dzisiaj czytania, które słyszeliśmy, są takie bardzo mocno powiedziane, bo pokazują prawdę naszego życia. Mojżesz, tak, który pasie, czyli wykonuje to, co powinien. I nagle pojawia się w jego życiu coś, gdzie jest duży znak zapytania. Pali się krzew i się nie spala. Mojżesz idzie, tak, jako człowiek, chce dotknąć, zobaczyć. I słyszę: stój, zdejmij buty, ziemia święta jest. I w tym momencie zdejmij buty, ta ziemia święta jest. I to, co Mojżesz słyszy właśnie, że ja jestem Pan, Twój Bóg, że ja jestem, który jestem, powiedziałabym, tak stawia Mojżesza do pionu. Mojżesz sobie uświadamia po raz kolejny, że właśnie jest człowiekiem, który razem z Bogiem idzie przez życie. To słowo ja jestem, które Bóg wypowiada do Mojżesza, mało tego, posyła tego Mojżesza, żeby to samo powiedział Izraelitom, którzy płaczą, którzy cierpią, którzy są zniewoleni w Egipcie. Mojżesz ma pójść i powiedzieć: ja jestem. I wiecie, tak sobie myślę, że dzisiejsza niedziela jest takim dniem, gdzie praktycznie każdy z nas może powiedzieć: mam drugie imię, Mojżesz. Mam sobie powiedzieć, że Bóg w moim życiu jest. Mało tego, mam iść do drugich ludzi i też im powiedzieć: On jest w Twojej pracy, w Twojej codzienności, w Twoich łzach, w Twoim bólu, bo ktoś Ci po raz kolejny, przepraszam, dowalił, zdradził, wykorzystał. W Twojej trudnej sytuacji, która się pojawia nagle i właśnie Bóg w tym wszystkim jest obecny. Wiecie, ja mam taką historię z hospicjum, kiedy była 14-letnia dziewczyna. Po prostu ona była niesamowicie inteligentna, niesamowicie mądra. I moje pielęgniarki, lekarze pytają: siostro, Bóg jest, żeby tak piękna, tak mądra dziewczyna umierała? Ja mówię: jest. I kilka z nich mówią: nie wiem. A on kocha, skoro ona tak cierpi? Ja mówię: kocha. Ale dlaczego? Ja mówię: nie umiem powiedzieć dlaczego. I dam Wam ten przykład, bo on się wpisuje w tą historię naszego życia i życia Mojżesza. Ta dziewczyna na kilka dni przed swoją śmiercią mówi mi tak: siostro, ja zanim umrę, to chcę ulicami Wilna pojechać taką limuzyną, jak młoda para do ślubu, żeby była czadowa muzyka, powiedziała, co ma być do jedzenia. I w tej limuzynie pojedzie siostra, wymieniła jedną pielęgniarkę mojego hospicjum, wymieniła swojego brata młodszego i nauczycielkę z domu dziecka, wychowawczynię, bo ona była w domu dziecka razem z braciszkiem. I ja mówię: kochanie, a mama nie pojedzie tą limuzyną? A ona mówi: ja nie mam mamy. A mówi to w obecności, kiedy jej mama stoi w sali hospicyjnej, oparta o ścianę i taka chwiejąca się, bo jest pijana. Mama była pijana zawsze. I ta dziewczyna patrzy w oczy mamie z takim bólem i wołaniem: kochaj mnie i zrób sobie ze swoim życiem coś powinna zrobić. Patrzy w oczy, mówi: ja nie mam mamy. I ta 14-letnia dziewczyna w tym momencie była jak profesor uniwersytecki w tym mocnym powiedzeniu. Ja ją tak przytuliłam i mówię: Wioletuś, nie byłoby ciebie, gdyby nie twoja mama. A ona płacząc patrzy w oczy, mówi: ja nie mam mamy. I ja w tym momencie rozumiałam, bo mama miała męża, który był ojcem Wioletki, ale spotkała bogatszego, więc zostawiła. Później spotkała młodszego i bogatszego z nielegalnym biznesem. Urodził się synek, braciszek Wioletki. Ale że biznes był nielegalny, więc zaczęło się w dół. Prokuratura, więzienie, alkohol, dzieci zabrane do domu dziecka, nałogi. Pozbawione właściwie życie wszystkiego. Był dom, nie ma domu. Były dzieci, dzieci zabrane. Jest alkohol, bo jest właśnie, że chciała być kimś ta kobieta. I wiecie, szybciutko załatwiliśmy. Ja wiedziałam, że niewiele mamy czasu, za kilka dni. I Wioleta mówi: no to w sobotę jedziemy limuzyną. Ja mówię: jedziemy. I w sobotę rano Wioleta poczuła się bardzo źle. Limuzyna załatwiona, wszystko załatwione, tak jak ona chciała. I Wioletka mówi: to jedźcie, a później mi opowiecie, jak było. Pojechaliśmy tą limuzyną, tak jak ona chciała. Ona została na łóżku hospicyjnym. Długo w nocy żeśmy jej opowiadali, jak było. Ona się bardzo cieszyła. Takie jej oczy były jasne. Mama oczywiście nie pojechała. Nad ranem, w tej nocy, z soboty na niedzielę, Wioletka przeszła do wieczności. Kiedy byliśmy na pogrzebie Wiolety, mama była znowu pijana. Ten braciszek, dzieci z domu dziecka, z klasy szkolnej, wzięliśmy się wszyscy za ręce, płynęły łzy. Ja już tu parę razy mówiłam, jak kwoka, tak te dzieci ogarniałam. Po pogrzebie minęły może 2-3 miesiące i ta jej mama przychodzi do mnie i mówi: siostro, jestem po leczeniu, walczę o trzeźwość, pomóż mi odzyskać mojego syna. I w tym momencie, wiecie, kochani, dotknęłam prawdy cierpienia Wiolety i miłości Boga. Bóg nie skrzywdził Wiolety, bo niebo nie jest skrzywdzeniem. Ale Wioleta cierpienie i łzy ofiarowała za mamę, za brata i wrócili. Kiedyś do Wilna przyjechali do hospicjum motocykliści. Ponad 300 motorów, mężczyźni, kobiety, pasja. Ale oni przyjeżdżają co roku jako pielgrzymka ostrobramska. Jadą do Ostej Bramy ze swoimi sprawami. I tego roku, który bardzo zapamiętałam, wszyscy mieli koszulkę z napisem tutaj na piersiach: na ziemi jestem tylko przejazdem. I tak sobie pomyślałam: Boże, trzeba o tym każdemu mówić. Na ziemi jestem tylko przejazdem. I kiedy ten etap dłuższy bądź krótszy mojego przejazdu przez ziemię się skończy, kim przejdę na drugą stronę? Kim będę? I ja to połączę z dzisiejszym właśnie tym spotkaniem Mojżesza z tym krzakiem gorejącym. Stań w prawdzie i czystości przed Bogiem. Zdejmij te buty. Popatrz na swoje zniewolenia, swoje grzechy, swoje wszystko, bo On jest i On cię przeprowadzi. Nie bądź sędzią też i innych, co w drugim czytaniu słyszeliśmy w Ewangelii, że to nie jest tak, że obrzucamy, że tam się zawaliła wieża i zabiła, bo pewnie byli grzesznikami. Nie wiemy, kim byli, ale jest we łzach, w cierpieniu, w śmierci, w chorobie, w trudzie sens. Nie pytaj Boga dlaczego, tylko zapytaj, co mogę z tym zrobić i idź. Bo On jest. Tylko pamiętaj, powiedz Mu te słowa, które tu na obrazie macie. Jezu, ufam Tobie. Będzie trudno, będzie ciężko. My zawsze też patrzyłam tu na Wasz krzyż w kościele. Od wczoraj jestem. Słuchajcie, my mówimy Jezusowy krzyż. A tak naprawdę to nie jest Jezusowy krzyż. To jest Jezus, który na swoje plecy bierze nasz krzyż. mojego grzechu, mojego dziadostwa, chamstwa, złośliwości, nieuczciwości, kradzieży, tego, co nazywamy grzechami. To jest mój krzyż. I teraz o co chodzi w tym krzyżu? O co chodzi w tym obrazie, który tu, ten podpis jest Ufam Tobie? Tam w Wilnie, gdzie jest hospicjum, ten obraz był malowany. Jezus Faustynie mówił, że chce, żeby ten obraz był znany na całym świecie. On nie jest celebrytą, że chce być znany, jak ci nasi, nie umniejszam tu panów w garniturach na ekranach, ja też często jestem w telewizji. Jezus chce być znany w nas, żeby każdy z nas był właśnie Jego świadectwem, Jego obrazem, Jego miłością. On tu patrzy z krzyża na tym obrazie. Pod krzyżem kogo Jezus widzi? Swoją ukochaną matkę, która cierpi, leją się łzy. Nie widzi apostołów, którym zaufał, którym cuda czynił. Oni to widzieli, a oni uciekli, stchórzyli. Judasz wybrał pieniążki, zdradzając go. Piotr 3 razy krzyczał, że nie zna Jezusa. Zwykłej służącej się Piotr wystraszył. I on patrzy z tego krzyża i widzi tych, którzy uciekli, ich nie ma, ale jako Bóg wie, że się zamknęli w swojej słabości, grzeszności i we łzach. Widzi tych, którzy go biczowali, którzy go do krzyża przybili. Widzi Maryję i na jednych i na drugich, na wszystkich patrzy z taką samą miłością. Skoro ja mam być obrazem Jezusa, dzisiaj zadam sobie pytanie. Jakie są moje oczy? Patrzę z miłością na każdego? Jezus tu na obrazie, On wchodzi po swoim zmartwychwstaniu do wieczernika. Drzwi są zamknięte, pomimo drzwi zamkniętych. A w wieczerniku są kto? Apostołowie, którzy właśnie są zamknięci w swojej słabości, grzeszności. Piotr płakał, Judasz wybrał pieniądze, inni... Co robić? Wracamy do tego, co było sprzed tych 3 lat, do swojej roboty poprzedniej, załamani, zdruzgotani. A Jezus wchodzi do nich, robi ten pierwszy krok, pokonuje przeszkodę i nie zaciska pięści, tylko wchodzi, patrzy na nich i tak jak na obrazie, błogosławi i mówi: pokój wam. I posyła na cały świat. I jaka tu jest moc znowu? Kim ja mam być w życiu? Po raz kolejny Ci dowalili, po raz kolejny Cię wystawili do wiatru, po raz kolejny zdradzili Twoje zaufanie. Chciałbyś wejść i walnąć. Nie, skoro jesteś dziś, tu i teraz, na tym etapie przejazdu przez ziemię tylko króciutkim, to nie zaciskaj pięści, pobłogosław. Powiedz, dobrze, że Cię widzę, wybaczam, zrób pierwszy krok, zadzwoń, napisz SMS-a. Umów się na kawę, niech księża nie wrzeszczą na mnie. Weź kumpla, który ci dowalił, na piwo i zapłać za to piwo. I pogadajcie. Na ziemi jesteś tylko przejazdem. I jeżeli zrobisz ten gest, pobłogosławisz sercem, zrobisz ten pierwszy krok, przejazd będzie skuteczny i będzie zwycięski. To kosztuje. Ale pamiętajcie, że to, co kosztuje, ma wartość. To, co jest lekkie, to jest dramat. I Wielki Post, i właśnie ta dzisiejsza niedziela też jest takim czasem, żeby sobie odpowiedzieć, co ja wybieram. Lekkość dramatu, czy trud cudowności i zwycięstwa? To jest właśnie dzisiejsze przesłanie. Jeszcze jedną historię hospicyjną wam powiem. Przychodzi do mnie mężczyzna, umiera jego 27-letnia powiem żona, ale on wchodzi do mnie do biura i płacze. Mówi: siostro, błagam, pomóż mi, nie chcę stracić ich obu, które kocham. I mówi: wiesz, że ona nie jest moją żoną. Ja mówię: wiem. Mówi: nigdy nie miałem odwagi, żeby wziąć ślub. Uciekałem. Ona ciągle tego chciała, później już nawet nie mówiła. Ona umiera, ma 27 lat. Jej córeczka ma 5 lat. On mówi: ale ta córeczka to nie jest moja córka, to nie jest moje dziecko. To było z jej innego związku. I teraz mówi: ja je stracę obie, bo ta umrze, a dziecko mi zabiorą do domu dziecka, bo nie mam prawa się zająć. Błagam, pomóż mi. I tak mężczyzna płakał, a stoi, przepraszam za słowo, facet w mundurze, bo jest żołnierzem wojska litewskiego. I ja mówię: dobrze. Załatwiamy. Wiedziałam, że czas znowu jest krótki. Mówię to tak za 4 godziny. Mówię to, jedź do domu po garnitur. Masz obrączki? No nie, nie mam obrączek. Garnituru też nie mam, bo mam albo mundur, albo dres, kiedy nie jestem na dyżurze. No więc ja mówię, dobra, to biorę, daję pieniądze, mówię, kup obrączki. Pytam, sukienki ślubnej na pewno też nie ma, nie? No to sekretarce daję pieniądze, mówię, leć do, i wymieniam imię tej pani młodej, leżącej w łóżku hospicyjnym. Spytaj, czy chce białą, czy innego koloru suknię, czy ma być welon, czy nie. Niech ona zdecyduje, szybciutko leć, kup. A mój kierowca, który też, no bo my zawsze w hospicjum, we wspólnocie wszystko się odbywa, patrzy na tego żołnierza, mówi, to słuchaj, to ja pojadę, bo mamy taki sam wzrost, ja ci przywiozę mój garnitur, bo ten młody nie chciał być w mundurze, tylko chciał w garniturze ten ślub wziąć. I umawiamy się, że za 4 godziny jest ślub. I tak się dokonało. Ja do kurii zadzwoniłam, do prawnika kurialnego, mówię, szybko, ślub, to się nazywa konkordatowy, no bo w systemie takim cywilnym już nie zdążymy, a wiemy, że ona odchodzi. I to było coś niesamowitego. Dziewczyny z kuchni przygotowały przyjęcie w sali hospicyjnej, udekorowanej kwiatami, balonami. Pani młoda, która leżała na łóżku, bo nie miała nawet siły, żeby usiąść, ale w białej sukni z wiankiem kwiatów na głowie. I kiedy on wypowiadał tą przysięgę małżeńską, to ukląkł przed tą swoją żoną, a ta ich już, mówię, córeczka, położyła się i wzięła mamę za rękę, położyła się tak na piersiach mamy i swego tatę za rękę. Najpiękniejszy ślub. Minęło kilka miesięcy, bo kilka godzin po tym fakcie ona odeszła do wieczności. A kiedy był papież Franciszek na Litwie w ubiegłym roku i spotykał się właśnie z pacjentami naszego hospicjum przy budynku hospicyjnym, to ten pan młody ze swoją córeczką przyszedł na spotkanie z papieżem. Szczęście w ich oczach było niesamowite. I znowu można powiedzieć, człowiek, który zrozumiał, o co chodzi w tym ważnym etapie przejazdu przez ziemię. Odpowiedzialność, miłość, trud, wysiłek. A mógł, sprawa się skończyła, ona umiera, a co tam, to nie moje dziecko, tak? I właśnie to są przykłady, które ja bym mogła mówić, mówić i mówić, ale sytuacje trudne w naszym życiu są po to, żeby sobie mocno uświadomić, ja jestem. A skoro ja jestem, to zastanów się, czy ze mnie czerpiesz siłę i moc, żeby pokonać swoje trudne, codzienne sprawy. Czy jesteś tak zasuszonym, zamkniętym w swoim egoizmie, że jesteś jak ten krzew figowy, który trzeba już wyciąć? A wtedy jesteś krzewem figowym, kiedy, przepraszam za taką bezpośredniość, figę pokazujesz Bogu i drugiemu człowiekowi, bo ty się liczysz. Nie ty się liczysz, kiedy pokazujesz figę, tylko ty się liczysz, kiedy czyjś krzyż potrafisz wziąć na swoje plecy. Po to jest Wielki Post, żeby sobie odpowiedzieć. I ja wiem, że to jest trudne. Ja jako siostra zakonna w sytuacjach trudnych chciałam uciekać. Kiedy z Gorzowa moja generalna mówi, jedziesz do Wilna założyć tam hospicjum, to ja 3 lata uciekałam. Mówiłam, nie jadę. Litwa, wiem, wielu Polaków, Rosjan, Litwinów, Ukraińców, katolicy, prawosławni, Żydzi, wyznający islam, Tatarzy. I ja mam teraz jechać? Jak? Po prostu jak? Ale po 3 latach mówienia nie, powiedziałam tak. I w dniu wyjazdu z Gorzowa do Wilna wiedziałam, że Litwa nie wie, czym jest hospicjum. My w Polsce wiemy. W języku litewskim nie było słowa hospicjum. W prawie litewskim nie było medycyny paliatywnej. Jechałam właściwie z niczym. I w Gorzowie poszłam na cmentarz w dniu wyjazdu. Chodziłam wśród nagrobków, gdzie imię i nazwisko przypominało mi oczy, wydarzenia moich pacjentów. I mówię, jadę, pomóżcie mi. Płakałam. I jak wychodziłam z cmentarza, kwiaciarka cmentarna zaczęła mi tak machać, mówi, siostro Michaelo, chodź, bo chcę ci coś dać na hospicjum. Więc ja znowu, zafałszowanie, wycierałam łzy, żeby nie widzieli ludzie, że ja płaczę. Ja, siostra zakonna, słabość. Każdy z nas jest słaby. Ale ona mówi, chodź, chodź, ja ci chcę dać coś na hospicjum w Wilnie, bo wiem, że do Wilna jedziesz. I ona mi mówi, że nad ranem poszła na łąkę, nazbierała kwiatów, zrobiła bukieciki i dopiero tyle sprzedała tych bukiecików. I na rękę mi wysypała, ja popatrzyłam 10, 20, 30 groszy, naliczyłam 3 złote. I wtedy już wprawdzie ta kobieta mi postawiła, tak jak tego Mojżesza, że jestem słaba, mimo że jestem z zakonu, co mówi Jezu, ufam Tobie. Ja ją przytuliłam i mówię, dziękuję, dziękuję. Będę każdemu o tym mówić, dlatego jak z każdym się spotykam, o tym mówię. Przyjechałam do Wilna i w miejscu, gdzie był malowany obraz, ten Jezu, ufam Tobie, przy świętej Faustynie, położyłam przy tabernakulum te 3 złote i mówię, Jezu, jesteś Ty, mamy 3 złote i zrobimy hospicjum. Hospicjum już służy chorym 6. rok. Ponad 4000 ludzi już pod opieką. Mamy oddział stacjonarny i hospicjum domowe. Pomagamy za darmo, bo za miłość na tym etapie życia się nie płaci. Jak jest wypadek na ulicy, to wszyscy biegną na ratunek, tak? Ale nie wystawiają temu poszkodowanemu rachunku, że ci pomogłem, to mi tyle i tyle zapłać. My temu chorymu pomagamy za darmo. Żeby utrzymać hospicjum, ja potrzebuję 20 tysięcy euro na miesiąc, bo tyle mi brakuje od tego, co kasa chorych pokryje. I pomagamy. Jeżdżę, żebrzę, proszę. I 3 lata temu mama z chłopcem, który miał 5 lat, stanęli przede mną. Jak zobaczyłam tego chłopca, wiedziałam, o co chodzi. Bez włosów, bladziutki, po chemii. Płakał i mówi, mam raka, pomożesz mi? Ja w hospicjum dla dorosłych nie mogłam dziecka przyjąć. Mówię, dobrze, pomogę ci. I to był sygnał właśnie taki, żeby otworzyć się i utworzyć dział hospicjum dziecięcego. Trwa budowa tego działu. 1 300 000 euro koszty budowy. Ja nie mam tych pieniędzy. Ale powiedziałam temu chłopcu, pomogę. I robię co możliwe. Dzisiaj jestem u was. Będę stała po mszy świętej z koszyczkiem przy wyjściu. Ziarnko do ziarnka. Budowa trwa. Ufam, że w grudniu otworzymy dział hospicjum dziecięcego. Bo kiedy do niego jeżdżę, do domu, do szpitala, zawsze na mnie patrzy i mówi, kiedy mnie zabierzesz do domu? Mówiąc do domu, myślę o hospicjum dla dzieci. I powstaje w Wilnie pierwsze hospicjum dla dzieci. Dzisiaj was proszę, żebyście się wpisali w to słowo pomogę. Ale nie przyjechałam do was po pieniądze. Przyjechałam do was, żebyście patrząc na siebie tak tu i teraz, uświadomili sobie, że właśnie w sobie, a dzięki tobie do innych zaniesiesz tą prawdę. Ja jestem. Bóg jest. A jeżeli coś jest trudne, to powiedz mu, ufam Tobie, nie sobie. I jeśli nie znajduję odpowiedzi, dlaczego coś jest trudne, to Ty jesteś i Ty wiesz. I Ty kochasz i Ty mnie nie skrzywdzisz. I wyjdźcie w ten, powiedziałabym, wielkopostny dzień niedzielny, nie załamani cierpieniem, ale załamani taką petardą mocy, że On jest i nas przez wszystko przeprowadzi. I jeszcze jedno powiem. Ani choroba nowotworowa nigdy nie jest końcem, bo przez te swoje lata doświadczyłam wielu uzdrowień, gdzie ktoś myślał, że to już jest ostatni etap, a wrócił do normalnego życia. Kiedy jest miłość drugiego człowieka, ta, która jest temu człowiekowi dana, to ta miłość ma moc przemieniania wszystkiego. I choroby, i biedy, i kłótni, i awantury. Tylko wtedy bądź właśnie tym, który pójdzie. Nie pokazuj figi sobie i innym, i Panu Bogu. To wtedy ożyjesz jako krzew i przyniesiesz owoce. Dziękuję, bracia i siostry.
Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.